Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Mateusza. Ewangelii Mateusza. Rozdział. To jest właściwie ósmy rozdział, tak? Od ósmego rozdziału. Tak sobie miejmy to otwarte. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli nasze Biblię gotowe. To jest jedna, to jest właściwie najważniejsza rzecz w naszym życiu, tak jak była modlitwa o te dzieci nasze tutaj, to dla nas tak samo to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli czytać nasze Biblię. Ja to mówię też takim jakby z osobistego punktu, że nawet przez długie czasy swojego bycia chrześcijaninem, to znałem wersety pewne, znałem jakieś tematy, ale bardzo długo nie umiałem czytać Biblii. Myślę, że to jest naprawdę najważniejsza rzecz, to co Paweł mówi o Tymoteuszu, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą dać ci mądrość ku zbawieniu. To ważne również dla nas, żebyśmy umieli czytać nasze Biblię. Jaki cel miał Mateusz na przykład, kiedy pisał swoją Ewangelię? Co chciał nam pokazać? Czy miał jakiś zamysł? Czy przypadkowo to są po prostu różne rzeczy zapisane? Nie. To jest bardzo wyraźny zamysł autora. To jest naprawdę wspaniałe dzieło, które mamy przed sobą. Więc zaczniemy od tego Mateusza. Ale jeszcze najpierw takie pytanie, to mam jeszcze wcześniej, nam to możemy na chwilkę cofnąć. Czy ktoś w ogóle kojarzy, co to jest za bajka? Tylko mi dajcie język. O, nawet tam bracia, ja się zastanawiałem, ciekawe, czy bracia z Ukrainy też będą znali tę bajkę. Starsi nie wiedzą, tak? Nic, nie kojarzą. To są takie postaci bajkowe, oni nazywają się i niemamocni. Chodzi o to, że nie wolno im było pokazywać swojej siły, swojej mocy, tak? Jakie oni tam zdolności mają. To musicie młodzi niestety podszkolić swoich rodziców. Chociaż ja już się łapię na tym, że pytam się młodzież, ja się pytam, młodzież w szkole czasami. Wiecie, niemamocni, oni nie wiedzą, co to są niemamocni. No to ja muszę, no właśnie, muszę, no to następne pokolenie przychodzi i oni nie wiedzą, kto to są niemamocni, straszne. To oczywiście żart, możecie nie wiedzieć, kim są niemamocni. Niemniej jednak to jest tylko jedna z takich bajeczek. Ja zatytułowałem sobie to dzisiejsze kazanie właśnie o potędze niemocy. O potędze niemocy. Dlatego, że my żyjemy w kulcie mocy, w kulcie siły. My żyjemy w kulcie, który po prostu, no, przez cały czas mamy, jest mowa o tym gdziekolwiek, tak? Oto ktoś, kto dożył sędziwego wieku, a proszę bardzo, jest silny, sprawny i tak dalej, tak? Albo podziwiamy, oczywiście, że podziwiamy najsilniejszych atletów, sportowców, podziwiamy tych, którzy są najmądrzejsi, najsprytniejsi, niezwykłe zdolności jakieś tam mają, takie są filmiki też w internecie, people are awesome, tak, że ludzie są niesamowici i tam są różne wyczyny, zjeżdża z góry rowerem, po prostu to jest niewiarygodne, co potrafią zrobić, tak, oglądamy to, bo żyjemy w kulcie takich niezwykłych zdolności, niezwykłych mocy, które no, chcielibyśmy podświadomie mieć. No może nie bez przesady, no wiemy, że to jest bajka, tak? Ale gdzieś tam w nas to tkwi, żeby było coś wreszcie fajnego. No minimum jest takie, że rozmawiamy, słuchajcie, a ten lek to mi naprawdę pomaga, to jest naprawdę dobre. To są rozmowy w naszym wieku, nie rozmawiamy o niemamocnych, rozmawiamy o lekach, rozmawiamy o warzywach, a to jest dobre na to. A jak zjesz 3 orzechy dziennie, to mówić przybędzie oleju w głowie, że ho, ho, ho. I tak dalej, i tak dalej. Mamy doskonałe przepisy na różne rzeczy. Lubimy rozmawiać o gadżetach, które udoskonalają nasze życie i wtedy czujemy się lepsi przez to, co mamy, albo co możemy osiągnąć, albo co potencjalnie mogłoby nam dodać jakiejś takiej niezwykłości. Drugi obrazek. Co widzicie właśnie na obrazku? Aż był ciekaw przepytać. Mam zawsze takie zajęcia z uczniami i muszę ich przepytywać. Co oni widzą na obrazku? To jest zadziwiające, czego oni nie widzą tam właściwie. No tak, oczywiście, ale nie tylko to. To jest doskonały obraz. Zobaczcie, doskonały tata, który bawi się z dzieckiem, doskonała mama, wszyscy uśmiechnięci, dziadek i babcia, zdrowi i prezenty i pewnie w kuchni doskonałe zapachy są i te prezenty są. To wszystko jest tak idealne. Tam jest na pewno idealnie ciepło, tam no, idealna atmosfera. prawda? Idealne święta. W taki sam, w bardzo podobny sposób my gdzieś mamy nastawienie do całego naszego życia. My ciągle szukamy, tak jak już będę miał tą osobę, będę miał tą rzecz, jak już tam gdzieś pojadę, jak już to zjem, to wreszcie się spełni coś w moim życiu i to będzie takie wow, to będzie takie niezwykłe doświadczenie i przeżycie. Być może to nie będzie takie super moc, to już wiemy, to w tym wieku to już dochodzi do nas, że te super moce to jest bajka. Ale gdzieś tam jest takie nastawienie do rzeczy cudownych, rzeczy niesamowitych, do doświadczania czegoś niezwykłego. Tak jak mamy nastawienie do świąt, mamy też nastawienie do naszego życia. No właśnie, doskonały odpoczynek, doskonałe dekoracje, takie mamy nastawienia. Ale my jako chrześcijanie wiemy też, potrafimy cieszyć się takim zwyczajnym, szarym dniem. Bo wiemy, że to, co doskonałe jest przed nami, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, tak? List do Hebrajczyków, tam to, co doskonałe było przed nimi, oni to po drodze zaczynali rozumieć. Idzie Abraham do doskonałego miasta, do doskonałego miejsca, po drodze zaczyna rozumieć, że to nie, tego miasta tutaj nie ma. Tak? To nie o to chodzi, co tutaj jest na ziemi. Więc czekamy na swoje miejsce, jak Pan Jezus powiedział, idę przygotować wam miejsce. Tak? Idę przygotować wam miejsce. I to też nieraz tak sobie myślę, są takie sytuacje, nawet w moim domu, w moim życiu, że czasami nie umiem sobie znaleźć miejsca, nawet we własnym domu, czy nawet kiedy mieszkam tu w mieście i jest wszystko niby doskonałe, tak? Przecież nie ma wojny, mam co jeść, tak? Ale gdzieś jest taki niedosyt, niepokój w sercu, jakby to nie jest moje miejsce do końca. Macie coś takiego, czy tylko ja mam takie przeżycia? Tak? Nie do końca to jest moje miejsce. I tak powinno być. W tym nie ma nic niezwykłego. Tak? Powinniśmy w taki sposób to przeżywać. To, że ktoś z Ukrainy trafił do Polski, to też nie jesteście jeszcze w raju. Zapewniam was. Wiecie o tym już, tak? Już wiecie o tym, tak. To nie jest jeszcze raj. To nie jest to miejsce, które jest doskonałe. Nie jesteśmy wciąż u siebie. Niemniej jednak, oczywiście, że dbamy. Co powiemy w taki sposób? A nie, tam nic nie jest ważne, chodźmy tacy smutni i w ogóle nie dbajmy o nic. Nie, no to byłoby niemądre, prawda? Dbamy tak, jak powinniśmy dbać o to, co mamy tutaj doczesne. Dlatego chrześcijanie będą dbali i o swoją planetę, miejsce, gdzie żyją, o porządek, żeby to ładnie wyglądało. Będą dbali o zwierzęta nawet, tak? O co dzisiaj po świecku, w świecki sposób świat również dba, prawda? Walczą o klimat teraz tam gdzieś w Katowicach, wielkie sympozjum. Oni chcą uratować tę planetę. Gdybyśmy każdy wokół siebie zadbali i o nasze otoczenie, to byłoby już dużo, to byłoby bardzo dużo, gdybyśmy rozsądnie do tego podchodzili. I tak powinno być w naszym życiu. Ale właśnie jak mam dbać, o co dokładnie? Na czym mam się skoncentrować? Bo w całym naszym życiu będzie gdzieś ciągle taki rozdźwięk, ile mam włożyć w ten dzisiejszy dzień, w swoje zajęcia, w swoją pracę, w to głupie, za przeproszeniem, sprzątanie, ile mam włożyć? A przecież wieczność, a przecież niebo. Jak to podzielić? Mamy najważniejszą kwestią, na jakiej zależy Bogu w naszym życiu. To te wszystkie małe, drobne rzeczy składają się na jedno. Nasze podobieństwo do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bogu na niczym tak nie zależy, jak na tym, żebyśmy byli podobni do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego podobieństwo w nas, w naszym myśleniu, w naszym odczuwaniu, w naszym postępowaniu, na tym Jemu najbardziej zależy. Jak to Pan Jezus robił? Jak to widać było w Jego życiu w stosunku do Ojca? Pełne posłuszeństwo, pełne zaufanie. Jeżeli jestem takim i nie mam mocnym, taki silny, ja nie potrzebuję nikomu ufać. Ja nie potrzebuję liczyć na innych, kto mnie wesprze, podniesie. Jeżeli ja jestem i nie mam mocny, tak jak tam z tego filmu, to ja nie potrzebuję Boga w ogóle. Ale to, o czym dzisiaj będę mówił, to jest potęga niemocy. Potęga niemocy. My potrzebujemy wsparcia, dlatego my jesteśmy świadomi, że potrzebujemy Boga. Świadomi jesteśmy, że doszliśmy do końca tej liny i nie ma więcej nikogo, który by nam pomógł. które by nas wsparł. Jesteśmy świadomi boskiej mocy w naszym życiu. Jeżeli jeszcze patrzymy na Jezusa, jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób objawiała się ta moc w Jego życiu, no to widzimy, jak On spotykał się z tymi ludźmi, fajnymi i niefajnymi. Jak On radził sobie z tymi sytuacjami, gdzie było jakiś kataklizm, jakieś wzburzone morze, jakiś spotykał właśnie choroby, demony na swojej drodze. Przez cały czas Jego życiu towarzyszyło Słowo. Słowo. On był wcielonym Słowem, ale też i Jemu towarzyszyło Słowo. Tak na marginesie, zupełnie na marginesie, dzisiaj jeszcze zdążyłem wrzucić taki artykuł, jeżeli ktoś czyta czasami w internecie i szuka czasami sensownego, prowadzę tak zwanego bloga, to się nazywa blog, i dzisiaj wrzuciłem dwie takie notatki na temat, jak Jezus czytał Biblię. Zastanawialiście się kiedyś na tym, jak Jezus czytał Biblię? On, odwieczne Słowo, a tutaj właśnie dzisiaj wspomniane, było jako dwunastolatek, który ma taką niezwykłą mądrość, a jednak w jaki sposób on w tym Słowie się rozwija, można powiedzieć, z tej ziemskiej perspektywy. Bardzo polecam mój blog dzisiejszy, ale to zupełnie na marginesie. Wróćmy do Pana Jezusa. Na każdym etapie Jego życia towarzyszyło Mu Słowo. Słowo przepowiedziało Jego przyjście. Słowo towarzyszyło, kiedy On walczył z pokusami. Słowo, kiedy zwiastował oczywiście, kiedy głosił, kiedy wygłaszał kazanie na górze, aż do momentu ukrzyżowania, kiedy wydaje się prozaiczna rzecz, kiedy rzucają kośćmi o Jego suknię. Kto dostanie Jego suknię? Wszystko było oparte w Słowie. Wszystko było oparte w Słowie. Ten, który był odwiecznym Słowem, on wypełnił też Słowo w niesamowity sposób. Ciągle Słowo. I oto teraz będzie jeden z takich momentów, tutaj w tej Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Jesteśmy właśnie po kazaniu na górze. Możemy sobie zobaczyć, to jest 5, 6, 7 rozdział. Pan Jezus zapowiada królestwo, zapowiada przyjście królestwa. Teraz od 8 rozdziału, 8, 9 i 10 rozdział będzie mowa o tym, jak to królestwo wchodzi, jak to królestwo zaczyna działać, jaka jest moc tego królestwa. I to jest... Zaraz dojdziemy do tego fragmentu. Zobaczmy pierwszą osobę, którą Pan Jezus spotyka na swojej drodze, kiedy schodzi z góry. Każdy ewangelista to zauważa i podkreśla. To jest kto? Trędowaty. Trędowaty. Można powiedzieć taki chodzący trup. My wszyscy właściwie umieramy. To tak jest też moja taka myśl, kiedy jest modlitwa o chorych. Jaki jest etap, kiedy powinienem się zgłosić? Bo właściwie to już mam całkiem sporą wyliczankę takich rzeczy, ale to jak już jesteśmy w takim wieku, wiecie, 50+, to tam, tak jak ze starym samochodem, ciężko czegoś nie znaleźć, nie? Tam zawsze coś się znajdzie, co nie działa. Tu w uszach piszczy, tu wzrok nie działa. No chyba, że nie rozumiem, jak ktoś leży w łóżku, to zachorował dzisiaj, to jest wiadome, tak? Ale czasami tak nie wiadomo, nie? Jesteśmy słabi, podlegli słabościom, ale tutaj mamy przed sobą człowieka, który jest chodzącym, można powiedzieć, trupem. Chodzący trup. On chodzi, ale właściwie ciało na nim obumiera żywcem. Traci czucie, traci wzrok, odpadają mu pewne części ciała. I jest ta niesamowita sytuacja. I to proszę pamiętać, bo do tego wrócimy na samym końcu. Kiedy on pyta się, Panie, jeśli zechcesz, jeśli tylko zechcesz, możesz mnie oczyścić. Co Jezus zrobi? Czy przejdzie obok? Czy wzgardzi? Czy powie, idź do lekarza, idź do kapłana, idź gdzieś tam. Nie przyszedłem w takim celu, ja tu przyszedłem głosić królestwo. Co powie Jezus? I to cudowne, cudowne słowo, chcę, to jest moją wolą. Dotyka się go i jest oczyszczony. Zostawmy na chwilkę Jego, idźmy dalej. Następna sytuacja, jaką mamy, jeżeli mamy otwartą Ewangelię Mateusza, 8 rozdział, to jest kto? To jest setnik i jego sługa. Sługa jest chory, ale o wiele ważniejsza kwestia jest setnikiem. Jego wiara jest wyeksponowana do tego stopnia, mówi Pan Jezus, nigdzie w całym kościele baptystów takiej wiary nie znalazłem. On obcy gdzieś tam z ulicy, można powiedzieć, nie zna się na tym, jak, na czym polega chrzest, na czym polegają obrządki w kościele baptystów, a on wie wszystko, co najważniejsze dotyczące wiary. Robię to w naszych okolicznościach. Dla nich to było wiele ważniejsze. Jak to? On nie był Żydem, tak? On nie był Żydem. Setnik nie był Żydem, a jednak Pan Jezus mówi, nigdzie w Izraelu takiej wiary nie znalazłem. I dalej dopowiada, mówi niesamowite słowa, mówi, wielu przyjdzie ze wschodu, z zachodu, zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem w Królestwie Niebios. Wielu. To są obcy, to jesteśmy my jesteśmy z tego wschodu, zachodu i tak dalej. Przysiądą i oni usiądą z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Coś, co było wymarzone dla nich, przecież my jesteśmy potomkami Abrahama. A tu ktoś obcy? Wiara. Więc mamy trędowatego, mamy wiarę. Synowie Królestwa będą wyrzuceni precz, na zewnątrz, jak tutaj mówi takie ostre słowa Pan Jezus. Ale ta wiara jest wyeksponowana tutaj. I teraz przechodzimy do tych słów, które tutaj mamy. Mamy właściwie sytuację jakby taką dużo prostszą. Po prostu choruje teściowa Szymona. Gorączka. Z jednej strony gorączka, no co dzisiaj, o czym to dzisiaj mówi o gorączce? Gorączkę, masz gorączkę, weź tabletkę i już. W czym problem? Po pierwsze, wtedy może nie było takich gorączek. Po drugie, jak znacie kobiety, wiecie, mężczyzna jak ma gorączkę, to już umiera, to już jest śmierć, prawda? Ale kobieta jak ma gorączkę, gdzie tam? Moja żona, co to znaczy? Ja nie wiem, co musiało być, żeby była chora, żeby poszła położyć się do łóżka. Nie? Więc to musiało być na tyle poważne, że skoro ona leżała, tak, musiało to być poważne. Ale w porównaniu z trądem, gorączka jest dzisiaj, może jutro odejdzie, tak? Ale w porównaniu z trądem to wydaje się nie być taką wielką kwestią. Niemniej jednak ta sytuacja sprawiła, że przyszło wielu jeszcze, jak to jest powiedziane w 16 wierszu, opętanych, on wypędzał duchy słowem, uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. I teraz uwaga, 17 wiersz. Aby. Te słówka aby są bardzo ważne w Biblii. Tak? Warto je sobie zakreślić. Aby co? Aby się spełniło, co zostało, co było przepowiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. On niemoce nasze wziął na siebie, i tu takie tłumaczenie mamy, choroby nasze, nie, tutaj, choroby nasze poniósł. No, wziąłem tak, inne, tak tutaj. Jeszcze inne tłumaczenia czytałem w związku z tym. To jest taki typowy paralelizm hebrajski, tak? Niemoce i choroby, tak? To się jakby równa. Choroby i niemoce. I bardzo często, najczęściej występuje właśnie w taki sposób. I gdybyśmy zobaczyli jeszcze następne miejsca, na przykład rada Pawła dla Tymoteusza. Tam jest to samo słowo wszędzie jest użyte. Tak? Miał problemy z żołądkiem Tymoteusz. Paweł nie mówi mu, musisz więcej pościć, więcej modlitwy robić, nie wiem co tam jeszcze, więcej wiary mieć. Nie, mówi, używaj więcej wina. Ze względu na twoje słabości, czyli ze względu na twoją chorobę żołądka, którą masz. Tak? To jest jedna kwestia. Udziela mu rady po prostu. Apostoł Paweł, wydawałoby się, że on powinien wysłać mu chusteczkę ze swoją modlitwą i byłby uzdrowiony albo coś. Nie, robi taką po prostu rzecz. Daje radę. I to jest coś bardzo trudnego do przyjęcia, bo my wolelibyśmy cud niż to, że mamy zastosować się do jakiejś rady. Ale to zostawmy na razie. Nie jest tematem. Następna kwestia. Tu mamy mowę w ogóle o tych, tam jest takie zestawienie bohaterów wiary. Ci z jednej strony, niektórzy podnieśli się z niemocy, podnieśli się z chorób, tak? A z drugiej strony mamy tych, którzy nigdy się nie podnieśli, zostali przeżynani piłą, zostali zabijani w różny sposób, byli prześladowani, wyganiani ze swoich domów. Więc w dalszym ciągu to są bohaterowie wiary, ale mamy też, że coś takiego istnieje, rzeczywiście podnieśli się z niemocy, to Bóg w dalszym ciągu robi. Ja wierzę w to, że Bóg w dalszym ciągu takie rzeczy robi. Jeszcze jeden fragment. Tu mamy kobietę, która od 18 lat była chora i powiedziane jest wprost, że duch jakiś ją tam tak przygniótł, pognębił, zgiął ją, że nie była w stanie podnieść swoich oczu do góry, wyprostować się w ogóle. Tak? I I te cudowne słowa, Pan Jezus wypowiada, mówi: kobieto, jesteś uwolniona od swojej właśnie niemocy. Tam jest to samo słowo przez cały czas. Jesteś uwolniona ze swojej niemocy. Pan Jezus przychodzi właśnie ze względu na naszą niemoc. Pan Jezus nie przychodzi tylko, żeby dołożyć do naszej mocy, do naszej piękności, do naszych zdolności, do naszych osiągnięć. Tak jeszcze będzie ci jeszcze lepiej, będziesz jeszcze większe rzeczy osiągniemy razem. Nie. On przychodzi do naszej niemocy. Jest całkowita niemoc. Całkowita niemoc. I najlepszym obrazem przez cały czas dla mnie zawsze jest Łazarz, do którego ciągle wracam, o którym ciągle mówię. To jest prawdziwa niemoc. Ile mógł zrobić Łazarz? On już umarł. On już umarł, był w grobie. Ale słowo Pana Jezusa, to co powiedziałem, słowo, które towarzyszyło Jemu w całym Jego życiu i słowo, które wypowiada, słowo ma moc obudzenia. Słowo ma moc pobudzić nas do nowego życia w Nim i dla Niego. Jeżeli ktoś nudzi się, jeżeli ktoś mówi, że jego życie już takie jest marne, takie nijakie, może dlatego, że słowo nie pobudza cię. Może dlatego, że słowo nie ma tam miejsca takiego, które powinno mieć. Powinno mieć. Ja nie mówię tylko o jakimś, nie wiem, długim, namiętnym, żmudnym czytaniu Biblii, nie wiem ile godzinami i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tylko o tym. Mówię o tym, czy słowo pobudza mnie, tak jak Jezusa pobudzało, do różnych rzeczy, do tego, co miał zrobić, gdzie miał pójść, co miał powiedzieć. Słowo go pobudzało. My byliśmy, jesteśmy i będziemy słabi. Będziemy niemocni. Będziemy niemocni. I nie oszukujmy się, czytając różnego rodzaju artykuły, że jak już teraz to zjem, tamto gdzieś pojadę, to zdobędę, to już będę, teraz będzie super, cudowne moce wrócą do mnie. Na chwilkę tak. Na chwilkę to możemy pomóc. Ale generalnie jesteśmy niemocni. Jesteśmy niemocni i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bo ze względu na nasze niemoce przyszedł Pan Jezus, przyszedł po to, żeby wziąć je na siebie. On się obciążył naszymi chorobami. Tak mówi jedno z tłumaczeń. Nam wydaje się dzisiaj, że my mamy prawie wszystko pod kontrolą. To jest nieustanne dążenie i to jest normalne. My chcemy mieć pod kontrolą coś. Chcemy jak najbardziej mieć swoje życie pod własną kontrolą. To jest normalne, to jest okej. Okay. Chcemy zrozumieć, chcemy opanować jakąś chorobę, opanować emocje nasze. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, opanować nasze emocje, które są w nas. Chcielibyśmy mieć kontrolę nad okolicznościami naszego życia. Już jest wszystko okej. Okay. Tu jest moja praca, tu jest mój dom, tu jest przedszkole, tu jest... I wszystko gra. Wszystko gra. Chciałbym mieć nad tym kontrolę. I dobrze, jak Pan Bóg daje nam spokój i kontrolę. Rozumiemy to dopiero wtedy, kiedy ktoś traci na przykład swój dom, traci swoje zdrowie, kiedy zaczynamy tracić majątek może, kiedy rzeczy wymykają się spod kontroli, to dopiero wtedy zaczynamy rozumieć, ile ja mam coś pod kontrolą? Ja mam coś pod kontrolą? Naprawdę? Wtedy bardzo rozpaczliwie szukamy Boga, chcielibyśmy, żeby On to wszystko załatał, żeby naprawił to, ale to tak nie działa. Tak nie działa. Może być, tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, może to być rada na ten moment, może to być to, że Pan Jezus mówi słowo i wstajesz, albo ktoś przez wiarę pokonuje te niemoce. Może tak być. Może. Ale może też być tak, że będziemy zmagali się z tym do końca życia. Będziemy żyli w tych niemocach, ale Pan będzie mocny. Tak było w życiu apostoła Pawła. Apostoł Paweł bardzo mocno pokazywał, mówi, prosiłem 3 razy, a Pan powiedział, dosyć masz, wystarczy ci. I tam również przez cały czas jest to słowo niemoc, niemoc, niemoc. Drugi list do Koryntian, to co ostatnio zrobiłem, przeczytałem cały list do Koryntian, czytając tylko właśnie pod tym kątem, jak Paweł pokazuje siebie i swoją niemoc. Cały list drugi do Koryntian. Zobaczcie, zbadajcie. Niemoc. Jak on to pokazuje, szczególnie właśnie później w tym 11 rozdziale, kiedy mówi, że w jego niemocy Bóg okazuje się wielki. Zwróćmy jeszcze uwagę raz na, wróćmy na chwilkę do takich tych wydarzeń, takich no powiedzmy bożonarodzeniowych. Tak? Mówimy o tym, ta stajenka. Co nam grozi? W jaki sposób grozi stajenka? Czy stajenka jest groźna? Tak? Jakoś mówimy czasami grota. Jak się wchodzi do groty, takiej groty, może być w niej dziki zwierz. Tak? No tu nie ma, to stajenka. Tak? Tam jest po prostu dzieciątko. Ale co jest najbardziej niebezpieczne z tym dzieciątkiem? Że wielu ludzi w Polsce i na świecie myśli wyłącznie o tym dzieciątku. On potrzebuje mamusi, potrzebuje tatusia, potrzebuje, żeby ktoś go przytulił, nakarmił. Tam nie ma się czego bać. Tam nie ma się czego bać, to tylko dzieciątko. To jest najniebezpieczniejszy obraz Bożego Narodzenia. Oswajamy tego naszego lwa, lwa Judy, i robimy z niego kogoś takiego, to można po prostu, ojejku, no, ja pójdę za tobą, ja cię lubię, ja cię kocham, Panie Jezu, jesteś taki milutki. Nie widzimy świętego Boga. Nie widzimy tego, że Bóg odwieczny, święty, został wcielony. Nie widzimy tego, nie zauważamy. Może być tak, jak Jan, który... Też nieraz do tego ciągle wracam. Z jednej strony na ziemi przytula się do Pana Jezusa, kładzie swoją głowę na Jego piersi, ale kiedy widzi ten sam Jan, kiedy widzi przemienionego Pana Jezusa na wyspie Patmos, mówi, padłem jak martwy, przerażony. Nie widzimy świętego Boga. Nie widzimy tego, który jest święty, święty, święty. I to jest niebezpieczeństwo wielkie. Jeżeli widzimy tylko tą całą dziecinadę świąt, tą komercyjność świąt, to jest tragedia. To jest tragedia. Musimy zobaczyć Boga, który jest święty, potężny. To jest niebezpieczne. Bóg jest niebezpieczny. Nie ogarniesz swojego życia tak, żeby mieć wszystko pod swoją kontrolą. Prędzej czy później wymknie się to właśnie spod Twojej kontroli. Już niedługo będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Większość z nas, jak patrzę w naszym wieku, już przekroczyła taką granicę, że jesteśmy po tej drugiej połowie, prawda? Jak ktoś jest młodszy, jeszcze 20, to oni jeszcze dochodzą do tego, do tej takiej, powiedzmy, no nie, niech będzie, że 50, ale po 50 to już wiem, że to już leci z górki. Bardzo szybko leci z górki, prawda? I będziemy musieli stanąć przed naszym Bogiem. Będziemy musieli stanąć przed Nim. I zobaczmy, co dzieje się po tym, kiedy Pan Jezus wychodzi od Piotra, wychodzi od tam z tego domu. To królestwo w dalszym ciągu będzie teraz stosowane. Tak? I zobaczmy na sytuację, tylko opowiem. Od 18 wiersza czytamy, jak parę ludzi, dwójka, tak? Wydaje się, że to jest dwie osoby tutaj, chcą iść za Panem Jezusem. Idziemy za Tobą. Na ich drodze stoi co? Wielkie ale. Wielkie ale stoi. Najgroźniejsza rzecz w naszym życiu jest ale. Pójdę za Tobą wszędzie, ale. Cokolwiek by to było. To mogą być rzeczy z przeszłości, to mogą być jakiekolwiek rzeczy, ale przecież to, ale przecież tamto. I zamiast pójść za Jezusem, oni zostają. Jezus wsiada do łodzi i wypływają ze swoimi uczniami. Wypływa ze swoimi uczniami. Ale po drodze co się dzieje? Po drodze dopada ich burza. Pan Jezus, i wydaje się być ta sytuacja poza kontrolą, wydaje się być poza kontrolą jakby, i wydaje się jakby Pan Jezus nie był zainteresowany w ogóle tym, co się dzieje. Tak? Całą tą sytuacją. Wydaje się. Ta burza musiała przyjść. Musisz pójść za Jezusem i musisz przejść test. Pamiętam taki film, oglądałem ciekawy, kiedy kapitan statku podwodnego właśnie schodzi tym statkiem jak najniżej, blachy aż pracują, aż słychać, oni wszyscy się boją, co to będzie, bo tak głęboko zszedł. Mówi, musimy przejść test, musimy zobaczyć, na co stać tą łajbę. Tutaj nie chodzi tylko o to, na co nas stać. Tutaj chodzi o wiele bardziej na to, żeby jeszcze raz uświadomić sobie, hej, nie masz mocy, jaką masz kontrolę? Co chcesz zrobić? Rzucisz się z tej łódki, popłyniesz w pław? Co, będziesz zaklinać pogodę? Co zrobisz? Masz ponton jakiś gdzieś dodatkowy? Może masz pieniądze w kieszeni, cię uratują? Co zrobisz w takim momencie? Nie masz nad tym kontroli. I nie chodzi o próbę naszą. Nasza próba jest oczywista. Nie masz mocy. Ale chodzi o próbę i zobaczenie, jaki jest Bóg. On ma moc. On ma tą siłę, która jest potrzebna, żeby przetrwać. I On musi być w twojej łodzi. Pomyślmy teraz jeszcze o jednej takiej rzeczy. Tamci dwaj, co zostali na brzegu, nie wsiedli. Mogli pomyśleć, wow, dobrze, że nie wsiadłem. Jejka, jaka burza była tej nocy. Ciekawe, czy oni w ogóle dopłynęli. Straszne warunki dzisiaj były. Chyba dobrze zrobiliśmy, że nie poszliśmy dzisiaj za Panem Jezusem. Tak bezpiecznie tu jest na tym brzegu. Prawda? Mogli tak powiedzieć? Wielu ludzi w taki sam sposób patrzy na swoje życie. Nie angażują się zbytnio. Nie wchodzą mocno w tym, żeby pójść za Jezusem, deklarować się za Jezusem. I oni, wydaje się, że są bezpieczni. Myślicie, że burza nie przyjdzie? Przyjdzie prędzej czy później, w taki czy inny sposób. I kogo będziesz miał ze sobą? Bo oni mieli przynajmniej ze sobą Jezusa. Ich sytuacja wydawała się być beznadziejna, ale w ich łodzi był Jezus. W ich łodzi był Jezus. Przychodzi królestwo jeszcze raz. Przychodzi królestwo w mocy. Pan Jezus przychodzi do tych beznadziejnych. Pan Jezus zauważa wiarę, podkreśla tą wiarę. Pan Jezus przychodzi po to, żeby wziąć na siebie nasze słabości, nasze ułomności, nasze niemoce. I to są nie tylko fizyczne ułomności. To nie jest tylko to, że mi czegoś brakuje fizycznie. Brakuje mi też mądrości, zrozumienia. Brakuje mi wielu rzeczy w moim życiu, ale najważniejsze, brakuje mi w ogóle zdolności za tym, żeby iść za Jezusem, żeby kochać Boga, żeby wypełniać Jego wolę. Nie mam tej zdolności. Dlatego w liście do Filipian powiedziane są takie słowa, że On daje nam chcenie i wykonanie. On daje nam swoje pragnienie i daje mi wykonanie. I to się dzieje z czasem, to się dzieje, to jest proces, w którym jesteśmy, w którym Bóg nas przeobraża, w którym Bóg nas przez cały czas przysposabia do tego, żebyśmy umieli kochać Boga, żebyśmy umieli się Nim cieszyć bardziej niż jakąkolwiek inną rzeczą. Ciągle się przyłapuję na tym, że nie umiem się wystarczająco cieszyć Bogiem, że ciągle potrzebuję czegoś, co by dopełniło mojego życia, co by mi dało taką, wiecie, taką adrenalinę. Takie coś lepszego. Ciągle się na tym przyłapuje. Musimy to zrozumieć, że potrzebujemy zachwytu. My zostaliśmy stworzeni do tego, żeby malować piękne obrazy, po to, żeby podziwiać też piękno. Zostaliśmy stworzeni do takiego wow, do zachwytu. Zostaliśmy do tego stworzeni, do tego, żeby budować wspaniałe rzeczy, które będą użyteczne, piękne, które będą doskonałe. Zostaliśmy do tego stworzeni, ale jeżeli naszym punktem zachwytu nie będzie Bóg, to będzie to cokolwiek innego. Będziemy się zachwycali rzeczami, sobą, swoimi osiągnięciami. Będziemy polegali na sobie. Wtedy zachwyt przeradza się w co? W chciwość. Zachwyt przeradza się w pożądliwość. A wreszcie zachwyt sprowadza nas do poziomu niewolnika. Że jesteśmy uzależnieni od jakichś naszych właśnie rzeczy, którymi się otaczamy. Czym była Boża Świętość? Czym była Boża Świętość, kiedy pomyślimy o Izraelu, kiedy szedł po pustyni? Czym był ten obłok? Z jednej strony ten obłok mówił, wyruszamy, zatrzymujemy się. Czyli mówił, kiedy mają iść, gdzie mają iść, w którą stronę, kiedy, gdzie, jak. Przez cały czas im to mówił. Co więcej, powiedziane, że inni widząc ten dzień temu obok, w nocy słup ognia, tak? Inni bali się do nich podejść. Boża świętość była dla nich obroną. Boża świętość była dla nich obroną. Jeżeli święty Bóg nie jest dla mnie ochroną, jeżeli nie chowam się w Jego świętości, która jest straszna, oczywiście, że tak. Przerażająca, oczywiście, że tak. Ale gdzie znajdę coś innego? Gdzie pójdziesz? Gdzie się schowasz? Ale, i to kończymy tą całą kwestię. Jeszcze tylko kończąc tutaj, bo to się kończy w taki sposób, że Pan Jezus jedzie na spotkanie właśnie z kim? Na spotkanie z demonami. On właściwie przez cały czas idzie na spotkanie z demonami. Właściwie to idzie na spotkanie z Ojcem. Z Ojcem i Jego wolą. To jest najważniejsza kwestia. Tak? Diabeł nie jest żadnym rywalem Pana Jezusa. Diabeł nie jest żadnym rywalem. To nie jest tak, że Pan Jezus musi starać się o coś tam. To jest jego tchnienie ust i diabeł nie żyje. Diabeł jest, jak to Luther powiedział, psem takim na łańcuchu Pana Boga i służy Bogu do jakiegoś celu. I tutaj również oczywiście idzie na spotkanie z tymi demonami tutaj, ale w całym swoim wymiarze, całego swojego życia, na końcu również na krzyżu, tak, dopadają go właśnie te demony. Ale to na to Bóg pozwala, Ojciec pozwala. I tam jest ta wszelka, największa niemoc. Ale właśnie wtedy on zwycięża. Wtedy zwycięża. Nie chodzi tylko o kazanie motywacyjne, kochani, starajmy się, któregoś dnia osiągniesz sukces, któregoś dnia ci się uda. To nie chodzi o kazanie motywacyjne. Kazanie, o którym tutaj mowa jest, o którym mówi Pan Jezus, Bóg jest wyeksponowany, Jego moc w twoim życiu. Jeżeli poddasz siebie Jemu, choćbyś prawie, że nie miał czym ruszać. Tak jak świadectwo niedawno, czytam, śledzę też bloga pewnego człowieka, nazywa się Radosław Siewniak. Bardzo polecam w internecie, jeżeli coś dobrego możemy być, to Radosław Siewniak jest w Iraku i gdzieś tam jest w służbie. Jest z jednej strony medykiem, pomaga ludziom, którzy są w jakiś sposób potrzebują rehabilitacji. Z drugiej strony też uczestniczy w rozdawaniu paczek, spotyka się z różnymi ludźmi. Bardzo ciekawe historie. I jeden z ludzi, który gdzieś jego też obserwował w internecie, jest człowiek, który jest zupełnie niepełnosprawny. Leży, nie może niczym ruszyć. Oczami podyktował książkę. Wyobrażacie sobie? Oczami musisz dyktować znaki i ktoś zapisuje, co chcesz powiedzieć. I ten człowiek, jego misją jest wstawianie się. Totalna niemoc. Straszna niemoc. Bezsensowna, by ktoś powiedział, niemoc. Ale Bóg ma upodobanie właśnie w takiej słabości. Bóg ma upodobanie w tym, co słabe. Ale nie to słabe, że nie, ja się do niczego nie nadaję. Ja się do niczego. To jest wstrętne. To jest obrzydliwe dla Boga. Mówi to z całą odpowiedzialnością dla przyjaciół i ktokolwiek to słyszy. Jeżeli ktoś w taki sposób zasłania się przed tym, żeby oddać się Boże ręce, taki jak jesteś, to jest właśnie pycha. Kiedy mówisz, ja jestem za słaby, ja do niczego się nie nadaję, to jest pycha. To nie jest wcale słabość. Słabość, oddaję siebie takiego, jakim jestem. Boże, ufam Tobie. Poprowadź mnie. Ufam Tobie. Oddaję Ci to, co mam. Taki, jaki jestem. I chcę Tobie służyć. Chcę Ciebie uwielbić i wywyższyć. Co się przejawia w moich opowiadaniach? Co się przejawia w tych rozmowach z innymi? Czy to będą święta, czy to będzie zdrowie? Cokolwiek. Co się przejawia? Czy to będzie Boże Słowo? Czy to będą te wszystkie inne sprawy tego świata, łącznie z moimi możliwościami, niemożliwościami i różnymi historyjkami? Jeżeli zastanawiasz się nad swoją niemocą, to jest fragmenty jeszcze z Rzymian, a przepraszam, bo tam zapomniałem, że jeszcze miałem kilka fragmentów, nie użyłem tego do końca, to jest słabość naszej natury, można jeszcze dalej, jeszcze dwa inne fragmenty są z listu do Koryntian, tak? Też o naszej słabości natury, ale przez cały czas pojawiająca się taka nadzieja i takie, co Pan Jezus dla nas zdobył, co zyskał. I przejdźmy do tego jeszcze, tak? To jest, mamy ten i ostatni slajd. Mamy tego trendowatego. Jeżeli sądzisz, że jesteś w takiej właśnie sytuacji, że do niczego się nie nadajesz, jeżeli myślisz sobie, ale czy Pan rzeczywiście mógłby coś dla mnie zrobić, albo we mnie zrobić, albo przeze mnie zrobić? Czy on się zatrzyma przy mnie? Czy zrobi ze mnie kogoś użytecznego znowu? Bo jeżeli jesteś taki jak ten człowiek na obrazku, to on nie potrafi nic zrobić. Zobaczcie na jego ręce. On nie potrafi nic, no mało co potrafi zrobić, powiedzmy, tak? I może tak się czujesz, że ja się kończę, tak? Ja mnie ubywa, ja coraz słabszy. To nie ma żadnego znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia. To w niczym nie umniejsza Bożej mocy. To w niczym nie umniejsza Jego możliwościom. Jeżeli się nad tym zastanawiasz, to dobrze. I powinniśmy o tym myśleć. Powinniśmy powierzać całe nasze życie Bogu i Jego mocy. Jeszcze raz tylko przypomnę właśnie te słowa z listu do Koryntian. Mówi, choć Chrystus został ukrzyżowany w słabości, lecz żyje w mocy Bożej. Bo i my słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim w mocy Bożej wśród was. Czyli inaczej, Chrystus jako słaby człowiek umarł na krzyżu. I to, gdybyśmy czytali znowu list do Hebrajczyków, tam też będzie mowa o kapłanie, który jest w stanie współczuć z naszymi słabościami. Już nie chcę rozwijać tam poniżej. Jeszcze inne wersety umieściłem. To było takie dosyć duże rozważanie na temat słabości. Ja wszystkiego nie jestem w stanie tutaj teraz przytoczyć. Ale to jest bardzo mocne, żeby zobaczyć naszego arcykapłana, który współczuje w naszych słabościach, rozumie nas. Tak? I jest w stanie z tego, który wydaje się być na pół umarły, jest w stanie dokonać cudu. Tak jak z tymi ludźmi, którzy tam byli na końcu, przepraszam, nie skończyłem tej historii, znowu się zapędziłem troszeczkę, jechał na spotkanie z tymi demonami Pan Jezus. Oni też są uwolnieni. Oni, wydaje się, że mają są super moc, ale to jest super moc diabelska, super moc demoniczna. Pan Jezus uwalnia ich do normalnego życia. I oni zostają, oni głoszą, opowiadają, jakie wielkie rzeczy Bóg dokonał w ich życiu. Z tymi słowami, kochani, zostawiam nas. Pomyślmy o świętach Bożego Narodzenia. Myślmy w taki właśnie sposób. Bóg wielki i potężny ograniczył siebie, ograbił siebie ze swojej mocy, żeby stać się takim jak my. Żeby umieć współczuć z naszymi słabościami. Dlatego nazywamy Go Syn Człowieczy. I dlatego możemy i powinniśmy wielbić Go codziennie, w każdej chwili, nie tylko w Kościele, ale w każdym momencie. Powinniśmy zaangażować się w swoje, tą siłę, którą masz. Jaką masz możliwość? Co jest, jeszcze masz możliwego? Oddaj to Bogu, On jest w stanie uczynić wielkie, cudowne rzeczy w twoim życiu. I Jemu też niech będzie chwała na wieki. Amen.